Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji powiemy kilka słów na temat występu Igi Świątek na turnieju w Madrycie, czyli na początek tenis. Później żużel, piąta kolejka Ekstraligi, Formuła 1 Grand Prix Miami. No i dalsza część naszej audycji to oczywiście piłka nożna, przede wszystkim ligi zagraniczne. Jak również zobaczymy to, co działo się w ostatniej kolejce naszej Ekstraklasy i w Pucharze Polski. Ale zanim zaczniemy, kilka słów chciałbym skierować do mojego dziadka Czesława, który dzisiaj obchodzi 85. urodziny. Także, drogi dziadku, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Przede wszystkim błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. No i oczywiście dużo zdrowia, obyś w takim dobrym zdrowiu mógł dożyć jak najwięcej lat. No i oczywiście jak najmniej zmartwień Tobie również życzę. No i rozpoczynamy od tenisa, od rywalizacji pań w Madrycie w turnieju WTA, gdzie w finale mierzyła się Iga Świątek, liderka rankingu, podejmowała wiceliderkę zestawienia, a więc Białorusinkę Arynę Sabalenkę.
Sabalenka, można powiedzieć, że odegrała się u Świątek po ostatnim finale w Stuttgarcie. Wtedy to górą była Polka, natomiast teraz to Iga Świątek musiała uznać wyższość rywalki. Sabalenka wygrała 6-3, 3-6, 6-3. No i widać, że Białorusinka poprawiła się nie tylko pod kątem gry, ale także w sferze mentalnej. Do tej pory, to znaczy do roku 2023, miała ona dość spore problemy z opanowaniem takiej złości, agresji. A teraz, kiedy już poprawiła te wszystkie aspekty, to widzimy znaczną poprawę, bo Sabalenka zagrała w 5 finałach, 3 z nich aż wygrała, w tym wielkoszlemowy Miami Open. Także w najbliższym czasie będziemy mogli obserwować dość zaciętą rywalizację pod kątem rywalizację na linii właśnie Sabalenka-Świątek, a więc liderki i wiceliderki rankingu WTA. No i duże emocje czekają nas szczególnie w najbliższym czasie, bo przed nami turnieje w Rzymie i Paryżu. To są jedne z ulubionych turniejów Igi Świątek. Tam Polka spisywała się bardzo dobrze. W ostatnim sezonie wygrała oba te turnieje, także musi tutaj przede wszystkim powalczyć o to, aby podtrzymać passę, ponieważ każda strata jakichkolwiek punktów może oznaczać oczywiście to, że Sabalenka będzie gonić Polkę w światowym rankingu. Także no, przed nami sporo emocji i na pewno Iga Świątek będzie miała sporo okazji do odegrania się Białorusince.
No i przechodzimy do żużla. W najbliższy weekend czeka nas rywalizacja w cyklu Grand Prix. Będzie to Grand Prix Polski w Warszawie, ale póki co zawodnicy rywalizują również w Ekstralidze. Za nami piąta kolejka tych rozgrywek. Pierwsze spotkanie, które omówimy, to będzie starcie Włókniarza Częstochowa z Wilkami Krosno. No i gospodarze dość łatwo poradzili sobie z ekipą Beniaminka. Ostatecznie wygrali 56-34. W ekipie Włókniarza najlepszy dorobek punktowy przywiózł Leon Macen, 13+1 w wykonaniu Duńczyka, zaś w ekipie z Krosna Jason Doyle, 13 punktów reprezentanta Australii. W Toruniu doszło do derbowego spotkania Apatora z GKM Grudziądz. Gospodarze w pełni wykorzystali atut własnego toru, zwyciężając 52-38. W ekipie Apatora Emil Sajfudinow 11+1 oraz Paweł Przedpełski 10+1. To byli najlepsi zawodnicy w zespole gospodarzy. Zaś w ekipie z Grudziądza kroku rywalom starał się dotrzymać Max Frick, który w 6 biegach przywiózł 14 punktów, no ale nie przełożyło się to na zdobyć punktową dla całego zespołu. W Lublinie Motor podejmował Unię Leszno. No i przyznam szczerze, że jestem zaskoczony rozmiarem zwycięstwa gospodarzy, ponieważ Motor zwyciężył aż 65-25. Bardzo jednostronny pojedynek w Lublinie się odbył. W zespole gospodarzy na wyróżnienie zasługuje oczywiście Bartosz Zmarzlik, 14+1, trzykrotnego mistrza świata, również dwucyfrowy dorobek punktowy Dominika Kubery, Jacka Holdera czy Fredrika Lindgrena. Zaś w zespole Unii Leszno, jeżeli chodzi o zawodników gości, największy dorobek punktowy to było 9+1 Grzegorza Zęgoty. To był w zasadzie jedyny zawodnik, który starał się w jakikolwiek sposób podjąć tego dnia rywalizację z gospodarzami. No i na zakończenie kolejki mieliśmy starcie Betardu Sparty Wrocław ze Stalą Gorzów. Ostatecznie lider wygrywa po raz piąty w tym sezonie, 49-41, chociaż trzeba przyznać, że było to spotkanie dość wyrównane ze swojego przebiegu. W zespole Sparty Wrocław Artiom Aguta 10 plus 1 oraz Maciej Janowski 10 punktów oraz Daniel Beuli 12 punktów, a więc ta trójka zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. Zaś w ekipie z Gorzowa najlepszy wynik osiągnął Anders Thompson 13 plus 1 oraz Szymon Woźniak 10 plus 2. Jeżeli chodzi o ligową tabelę, na prowadzeniu z dorobkiem 10 punktów Betard Sparta Wrocław, na miejscu drugim Motor Lublin, na trzecim Unia Leszno, te ekipy po 6 punktów, zaś ligową tabelę na chwilę obecną zamyka ekipa z Grudziądza, która zgromadziła zaledwie 1 punkt. No i przechodzimy do Formuły 1, za nami kolejny wyścig z cyklu Grand Prix, tym razem było to Grand Prix Miami. Mateusz, oddaję Ci głos.
Można powiedzieć, że w Formule 1 wciąż bez zmian. Wyścig wygrał Max Verstappen, drugi był Sergio Perez. Ci panowie zdominowali tegoroczną stawkę. W 5 pierwszych wyścigach tego sezonu Max Verstappen wygrał po raz trzeci, wcześniej dwukrotnie wygrywał jeszcze Sergio Perez. Także widzimy tutaj ogromną dominację Red Bulla. Na podium znalazł się także Fernando Alonso. Można powiedzieć, że to także jest normą, ponieważ Alonso już tylko raz był poza podium. Do tej pory zajmował trzecie miejsca, w Baku zajął czwartą lokatę tuż poza podium. Dalej działo się również stosunkowo niewiele, ponieważ czwarty był George Russell z Mercedesa, piąty Carlos Sainz z Ferrari, szósty Lewis Hamilton z Mercedesa i dopiero siódmy Charles Leclerc z Ferrari. Można powiedzieć, że te zespoły tutaj rywalizują o lokaty drugą, trzecią i czwartą, bo Red Bull jak na razie wiedzie prym właśnie w zestawieniu konstruktorów. Natomiast na uwagę zasługują dwie rzeczy. Po pierwsze, było to dopiero 9 Grand Prix w historii, w którym do mety dojechali komplet kierowców. 20 kierowców przejechało całe Grand Prix Miami. W historii Formuły 1 odbyło się ponad 1080 wyścigów i jest to dopiero 9 wyścig bez tak zwanego DNF-u, czyli bez przypadku, kiedy kierowca nie dojechał do mety. Rzadko się to zdarza. Rzadko się zdarza także to, żeby zespół Alfa Tauri sięgał po punkty. Tak się w tym wyścigu nie wydarzyło. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na formę Yukiego Tsunody, a więc Japończyka, który po raz kolejny zakończył zmagania na 11 miejscu w tym sezonie. Można powiedzieć, że jest on równy. Dwa razy znajdował się na 10 miejscu, trzy razy na miejscu 11, także Tsunoda prezentuje bardzo równą formę. A dlaczego na to warto zwrócić uwagę? Z tego względu, że Alfa Tauri to jest jeden z najgorszych bolidów w stawce. Nieco gorszy może być jedynie Williams, ewentualnie są to porównywalne samochody, natomiast Tsunoda ciągle ociera się o te punkty, a więc jego forma zasługuje na wyróżnienie. Rzut jeszcze oka na klasyfikację generalną, tam liderem wśród kierowców Max Verstappen, drugi oczywiście Sergio Perez, trzeci Fernando Alonso, tuż poza podium Lewis Hamilton i Carlos Sainz. Natomiast jeśli chodzi o zespoły, no to pierwszy jest Red Bull, drugi Aston Martin, trzeci Mercedes i czwarte jest Ferrari.
I na tym kończymy pierwszą część naszej audycji, a za kilka minut podsumujemy sobie to, co działo się w czołowych ligach europejskich. How I feel, then let me show you now that I'm for real. If all things in time, time will reveal. Yeah, one, you're like a dream come true. Two, just wanna be with you. Three, girl, it's plain to see that you're the only. Themselves out and all emotional once you know what it's all about, hey. And undesirable for us to be apart, never would have made it very far. podsumowanie tego, co działo się w czołowych, topowych ligach europejskich. Rozpoczniemy od tego, co działo się na boiskach w Anglii. Za nami 35. kolejka Premier League, kolejka, w której padło kilka ciekawych wyników. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na mecz na szczycie, który się odbył, można powiedzieć, ponieważ Arsenal grał z Newcastle. Spotkanie bardzo istotne w kontekście tego, że kanonierzy cały czas walczą jeszcze o mistrzostwo Anglii. Ostatecznie podopieczni Mikela Artety pokonali Sroki 2-0.
Arsenal cały czas wierzy w to, że mogą wywalczyć mistrzowski tytuł. Dzięki temu zwycięstwu można powiedzieć, że tracą punkt w tabeli ligowej, ale mają jeden mecz rozegrany mniej od Manchesteru City, także tutaj wpadki The Citizens będą niezwykle istotne. Na uwagę zasługuje przede wszystkim fakt, że w pierwszym składzie zagościł Kiwior i polski obrońca nie dość, że bardzo dobrze grał w meczu z Chelsea, tak i teraz z innym topowym rywalem, czyli z Newcastle, który jest na trzecim miejscu w lidze, także zaliczył bardzo dobry występ. No i był jednym z takich czynników, które przyłożyły się do zwycięstwa właśnie Arsenalu.
No i liczymy na to, że Kiwior tak na tyle sobie wywalczy tą pozycję, że w przyszłym sezonie tych występów będzie zdecydowanie więcej. Warto też zwrócić uwagę na zwycięstwo Manchesteru City nad Leeds, a więc lider cały czas utrzymuje przewagę skromną nad Arsenalem, ale pamiętajmy, że ekipa Pepa Guardioli ma jeden mecz rozegrany mniej, więc ta przewaga jeszcze może wzrosnąć. I co mnie najbardziej zaskoczyło w tej kolejce, porażka Brighton z Evertonem, ale jeszcze bardziej chyba rozmiary tej przegranej, bo Mewy przegrały z drużyną z Liverpoolu aż 1-5 i to jeszcze u siebie.
Tym bardziej właśnie patrząc na to, jak sobie w ostatnim czasie ekipa z Brighton radziła, bo przecież warto wspomnieć, że oni jeszcze niedawno wygrali 6-0 z Wolverhampton. Brighton tutaj walczy o europejskie puchary, jest obecnie na 7 miejscu, a więc na takim miejscu można powiedzieć stykowym pod tym kątem. Na pewno mają szansę na to, aby zagościć się w Lidze Europy i to jest chyba celem tej drużyny. Natomiast właśnie ta wysoka porażka to jest coś, co tak jak wcześniej zwycięstwo z Wolverhampton 6-0 zaskoczyło, tak i teraz w drugą stronę chyba jeszcze bardziej większą niespodziankę sprawili piłkarze swoim kibicom.
W bardzo dobrej dyspozycji w ostatnich tygodniach znajduje się Liverpool. Podopieczni Jurgena Kloppa tym razem pokonali Brentford 1-0. To jest kolejne zwycięstwo z rzędu. No i nie jest wykluczone, że The Reds jeszcze kosztem Manchesteru United mogą tutaj powalczyć o miejsce w Lidze Mistrzów, bo Manchester United potknął się w meczu z West Hamem.
Warto zaznaczyć, że Liverpool jest niepokonany od 1 kwietnia. Wtedy to przegrali aż 1-4 z Manchesterem City, ale od tamtej pory zachowują równą wysoką formę. No i właśnie paradoksalnie Liverpool, który ma jeden z najgorszych sezonów w ostatnich latach, zbliża się do Manchesteru United, który w tym sezonie jest niezwykle chwalony. Także widzimy tutaj mały taki dysonans, jeśli chodzi o wyniki i opinie pod tym kątem. A co do Manchesteru United, to widzimy obniżkę formy, bo jest to już druga porażka z rzędu tego zespołu. No i właśnie ich gra w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie nie jest jeszcze pewna.
No i też, co warto podkreślić, bardzo trudna sytuacja Southampton. Co prawda Jan Bednarek gra regularnie po 90 minut, ale jego zespół jest ostatni w lidze. W ostatniej kolejce przegrał bardzo ważne spotkanie z Nottingham Forest 3-4. No i Święci naprawdę mają jeszcze tak naprawdę chyba tylko matematyczne szanse na to, żeby wydostać się ze strefy spadkowej. Już jedną nogą są w zasadzie poza Premier League. Przechodzimy do Serie A. No i oczywiście musimy zacząć od tego, co działo się w meczach z udziałem Napoli. Najpierw remis Udinese, który zapewnił już tytuł drużynie z Napolu. Po raz pierwszy od ponad 30 lat tytuł mistrzowski. No i w ostatniej kolejce Napoli już w takim radosnym nastroju pokonało Fiorentinę 1-0.
Warto właśnie zaznaczyć, że Napoli nie odpuszcza tej końcówki sezonu. Mimo zdobytego tytułu w meczu z Fiorentiną postanowili na własnym stadionie przed własnym kibicami jeszcze sprawić większą radość, wygrywając to 1-0 i utwierdzając kibiców w takim radosnym nastroju. Napoli właśnie mistrzem Włoch po raz pierwszy od bodajże 33 lat, no i warto zobaczyć sobie w internecie takie obrazki świętowania z Neapolu, gdzie ulice zalały wręcz błękitne fale. Ciężko tam było przejść między tymi kibicami. Wszyscy w radosnych nastrojach świętują pierwsze od ponad 30 lat mistrzostwo Włoch, ale jakby pomijając jeszcze Napoli, dużo dzieje się także w pozostałych zespołach. bo walka o wicemistrzostwo, a przede wszystkim o grę w Lidze Mistrzów jest bardzo zażarta.
No właśnie, dobrze, że o tym wspomniałeś, ponieważ mieliśmy w ostatniej kolejce dwa bardzo istotne mecze. Tak się fajnie złożyło, że rywalizowały zespoły z topu ligowej tabeli. Roma podejmowała Inter, zaś Milan mierzył się z Lazio, a więc mieliśmy dwa starcia pomiędzy zespołami z Mediolanu i z Rzymu. No i jeżeli chodzi o mecz Romy z Interem, to drużyna Inzagiego wygrywa to spotkanie 2-0, potwierdzając bardzo dobrą dyspozycję w ostatnich tygodniach. Natomiast Milan w takim samym stosunku pokonuje Lazio przed własną publicznością.
Co do meczu właśnie Romy z Interem, no to oba zespoły pokazały swoją obecną formę. Roma na ostatnie 4 spotkania to są 2 remisy i 2 porażki. Inter z kolei właśnie 4 zwycięstwa w tych 4 ostatnich meczach. Także to rozpędzenie na pewno pomaga Interowi w tym, żeby walczyć o Ligę Mistrzów. Na ten moment Roma znalazła się poza pucharami, co pokazuje, jak ta stawka jest niezwykle zacieśniona. 7 Roma ma 58 punktów, a gra w Lidze Mistrzów Inter to jest 4 miejsce. Na 4 miejscu jest obecnie Inter, który ma 63 punkty, także 5 oczek różnicy, a stawka jest naprawdę dość spora. Jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że Juventus wygrał z Atalantą i Juventus został obecnie wiceliderem Serie A.
Ja bym jeszcze podkreślił fakt, że przełamał się w końcu Krzysztof Piątek, nie wiem to ile minut było bez gola. Na pewno można to liczyć w godzinach bez zdobyczy bramkowej. Polski napastnik w końcu zdobył gola w meczu przeciwko Empoli, ale paradoks polega na tym, że jednocześnie Salernitana po serii meczów bez porażki przegrała właśnie ze wspomnianym Empoli 1-2, chociaż raczej o utrzymanie myślę drżeć w tym sezonie nie będzie. I przechodzimy jeszcze do Ligi Hiszpańskiej. Do Ligi Hiszpańskiej, ponieważ tam trwa rywalizacja ligowa, ale też mieliśmy Puchar Króla. Finał Copa del Rey pomiędzy Realem Madryt a Osasuną Pampeluna. Niespodzianki nie było. Królewscy wygrywają 2-1, a bohaterem Realu został Brazylijczyk Rodrigo.
To on zdobył obie bramki dla królewskich. Najpierw wpisał się na listę strzelców w drugiej minucie. W 58 minucie niespodziewanie doszło do wyrównania. Wtedy bramkarza Realu Madryt pokonał Lucas Toro, natomiast później Rodrigo dość szybko odpowiedział. W 71 minucie ustalił wynik spotkania na 2-1. Wynik, jak i sam przebieg gry był, wydaje się, dość oczywisty. Real przeważał w tym spotkaniu, był drużyną na pewno lepszą, bardziej zorganizowaną. No i przede wszystkim bardzo dynamiczną, jeśli chodzi o grę w ofensywie. Te ich ataki potrafiły bardzo szybko przebić się przez defensywę rywali, która no, próbowała być taka kompaktowa, można powiedzieć nieco zbita, natomiast finalnie założenia drużyny z Pampeluny nie spełniły oczekiwań trenera, no i właśnie Real wygrał 2-1.
Jeżeli chodzi o rywalizację ligową, Barcelona miała duże ciężary w meczu właśnie ze wspomnianą Osasuną, która w ostatniej kolejce mierzyła się z Dumą Katalonii. Co warte podkreślenia, rywale przez dłuższy czas rywalizowali z Barceloną w dziesiątkę, ale mimo to dopiero w końcówce gospodarze zdobyli gola za sprawą rezerwowego Jordiego Alby. Tym razem Robert Lewandowski bez zdobyczy bramkowej. Natomiast spotknął się Real, który w starciu z innym Realem, tym z Sociedad, przegrał 0-2.
Barcelona w ostatnich spotkaniach dość często gra chyba w przewadze, takie odnoszę wrażenie. Tutaj warte odnotowanie jest także to, że dzięki temu zwycięstwu drużyna z Katalonii jest już bardzo blisko zdobycia mistrzostwa, bo potrzebuje bodajże 2 punktów, aby sobie to zagwarantować. Natomiast co do meczu Realu, no to warte odnotowanie jest to, że przez tą porażkę zespół z Madrytu stracił pozycję wicelidera. Teraz na drugim miejscu w La Liga jest Atletico Madryt, które ma równie dobrą serię, bo na 5 ostatnich meczów 4 wygrał, odniósł tylko 1 porażkę, no i tutaj walka o wicemistrzostwo będzie dość ciekawa.
No właśnie, tak po cichu trochę Atletico w cieniu Realu, który szczególnie imponuje w Lidze Mistrzów, w lidze aż tak regularny nie jest, ale drużyna Los Colchoneros ma obecnie punkt przewagi nad lokalnym rywalem, no i myślę, że takie osiągnięcie jak tytuł wicemistrzowski będzie dla nich bardzo dużym sukcesem. Na tym kończymy drugą część naszej audycji, a za kilka minut podsumujemy sobie to, co działo się na krajowym podwórku.
Il vento che viene dal mare mi dice che è già primavera ed in un attimo scompare
quella nostalgia leggera che mi prende. Porque un lago de pronto se vuelve con ella un océano, y el latido del mundo te envuelve por donde va. Come un suono, un silencio d'estate, le foglie degli alberi. Todo tiene música si está solo con lei. Non importa pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando stiamo insieme sento che sono a casa mia in ogni città.
Sin un destino, sin un plan y sin complicaciones, iremos por el mundo como van.
Per la strada una canzone. Por las calles las canciones.
Un día dura apenas un momento,
un momento.
Cuando estoy con ella se me olvida el tiempo.
Porque aunque per terra se accende una stella negli occhi suoi, es tutta un'altra musica con lei.
Solo si está, no importa lluvia o viento, lo que tenga que venir vendrá. Cuando estamos juntos siento que estoy en casa en cualquier ciudad.
Senza preavviso anticipo, senza destinazione, andremo per il mondo.
W ostatnich dniach odbył się finał piłkarskiego Pucharu Polski na Stadionie Narodowym, w którym zmierzyły się ekipy Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa. Podsumowując to spotkanie, można powiedzieć, z dużej chmury mały deszcz, jeżeli chodzi o jakość piłkarską, na co duży wpływ z pewnością miała szybka czerwona kartka dla Juriego Ribeiro już w 6 minucie gry.
Właśnie, można powiedzieć, że spotkanie się odbyło i na tym zakończyć całe podsumowanie, bo przez całe 120 minut nie działo się praktycznie nic, poza jakimiś agresywnymi zachowaniami z jednej lub drugiej strony. W rzutach karnych oczywiście było trochę emocji, tam dopiero w szóstej serii pojawiło się pierwsze i decydujące pudło, wtedy z rzutu karnego nie trafił Wdowiak, a więc jeden z takich liderów tego zespołu Rakowa Częstochowa. Podsumowując to spotkanie, można powiedzieć, że więcej działo się wokół niego, poza nim, więcej działo się chociażby na Twitterze między kibicami obu drużyn niż na samej murawie.
Ja bym jeszcze dodał to, że sędzia Piotr Lasyk chyba nie udźwignął psychicznie ciężaru tego spotkania, bo było widać, że nie panuje nad tym, co dzieje się na boisku. Szkoda, bo to był mecz, który miał potencjał na to, żeby być bardzo dobrym. Stało się inaczej, a więc Legia po raz kolejny w swojej historii z piłkarskim Pucharem Polski. No i przechodzimy do 31. kolejki Ekstra klasy. Rozpoczęła się ona w Białymstoku, gdzie walczący o utrzymanie Śląsk Wrocław podejmował grającą w ostatnim czasie dobrze Jagiellonię Białystok. W tym meczu mieliśmy remis 1-1.
I tutaj uwagę zasługują dwa fakty. Po pierwsze, 575 minut, tyle gracze Śląska czekali na zdobycie bramki, nie licząc samobójczego trafienia Iwanowa w meczu Śląska z Wartą Poznań, także niespełna 600 minut bez strzelonego gola Śląska było. Natomiast z drugiej strony na zasługę za uważenie zasługuje Mark Gual, który w ostatnich trzech meczach zdobył już 5 goli i dwukrotnie asystował. Teraz Hiszpan zdobył bramkę z rzutu karnego. No a co do zespołu z Wrocławia, no to tutaj mogą być problemy z utrzymaniem się, no bo Śląsk ma 3 mecze na odrobienie 5 punktów straty do Wisły Płock, która jest na ostatnim miejscu gwarantującym utrzymanie.
Kolejne spotkanie to było starcie Górnika Zabrze z Wartą Poznań, drużyny, które wiosną radzą sobie nieźle, szczególnie Górnik, który wyraźnie złapał formę, no i gospodarze wygrywają 2-0.
Górnik wygrał zasłużenie, tutaj czwarte zwycięstwo z rzędu, natomiast po drugiej stronie Warta nieco obniżyła loty, ponieważ jest to już druga z rzędu porażka poznańskiego zespołu, natomiast właśnie, tak jak Łukasz wspomniał, oba zespoły mają bardzo dobrą wiosnę.
No i to samo można powiedzieć o Piaście Gliwice, no to wygląda wręcz rewelacyjnie, podopieczni Aleksandra Bukowicza kontynuują swoją świetną pasę wiosenną, tym razem wygrywając z Radomiakiem na wyjeździe 1-0.
Bramkę zdobył Michał Chrapek w 15 minucie, natomiast na zauważenie zasługuje także Franciszek Plach, który można powiedzieć, że uratował swoimi interwencjami 3 punkty Piastowi Gliwice. Mimo świetnej gry Gliwiczanie mieli nieco gorsze sytuacje niż Radomiak, ponieważ zespół z Radomia miał kilka takich okazji podbramkowych, dzięki którym mógł doprowadzić przynajmniej do remisu, to się jednak nie udało.
Z walki o trzecie miejsce nie rezygnuje Lech Poznań. Koleją już tym razem pokonał Krakowie 3-0, a bohaterem tego meczu Christopher Welte.
Można powiedzieć, że Norweg zagrał tak jak w europejskich pucharach. Tam radził sobie niesamowicie. W lidze nieco zawodził. Tutaj jednak Welte zagrał bardzo dobrze. Lech miał wysoką skuteczność na 5 strzałów, 3 gole. No i ta drużyna jest już bliska zapewnienia sobie gry w europejskich pucharach.
Z Ekstraklasą po 15 latach żegna się Lechia Gdańsk. Zespół z Trójmiasta przegrał u siebie z Zagłębiem Lubin 1-3.
Lechia Gdańsk jest jednym z najgorszych zespołów w tym sezonie Ekstraklasy. To właśnie odzwierciedla liga. Co warto zauważyć, to jedynie są 3 zespoły, które były od Lechi dłużej w Ekstraklasie. Oczywiście poza Legią i Lechem jest jeszcze Jagiellonia.
W Płocku padł bezbramkowy remis w meczu Wisły ze Stalą Mielec i myślę, że poziom spotkania to też oddaje chyba rzeczywiście to, co działo się, jeżeli chodzi o wynik. Przechodzimy do meczu Korony Kielce z Rakowem. Częstochowa Raków miał szansę przyklepać sobie mistrzostwo bez oglądania się na inne zespoły. Tak się jednak nie stało, ponieważ Raków przegrał z Koroną 0-1.
Niespodziewane zwycięstwo Korony przyklepał, można powiedzieć, Jakub Łukowski z rzutu karnego. Natomiast co do Rakowa, mimo porażki i tak zespół ten został mistrzem Polski.
A stało się tak ze względu na fakt, że Pogoń Szczecin, która na własnym stadionie podejmowała Legię, pokonała stołeczny zespół 2-1, no i na 3 kolejki przed końcem Legia już nie ma szans na dogonienie Rakowa.
Można powiedzieć, że zwycięstwo Pogoni było zasłużone, ponieważ chociażby spójrzmy na statystykę strzałów 16-8, 6-3 w strzałach celnych. No, na uwagę tutaj szczególnie zasługuje gol Łęgowskiego z dystansu, niezwykle piękne trafienie.
No i na zakończenie kolejki starcie Miedzi Legnica z Widzewem Łódź. Widzew, który wiosną nie zachwyca, pokonał 1-0 Miedź, która i tak już na 100% spada do pierwszej ligi.
Widzew Łódź po raz pierwszy wygrał od 17 lutego, wtedy to zwycięstwo ze Śląskiem Wrocław. Także niespełna 3 miesiące czekali łodzianie na to przełamanie, a na kim mieliby się nie przełamać, jak nie na Miedzi Legnica, czyli najgorszej drużynie tego sezonu.
No i jeżeli chodzi o tabelę, na prowadzeniu Raków Częstochowa 71 punktów, tak już oczywiście, jeżeli chodzi o to miejsce, zostanie. Na drugim miejscu Legia Warszawa, na trzecim Pogoń Szczecin, na czwartym Lech Poznań, na 16 Śląsk Wrocław, na 17 Lechia Gdański, na 18 Miedź Legnica. Dwóch spadkowiczów już znamy, jeżeli chodzi o ten sezon. I na tym kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Zapraszamy na nasze kolejne audycje we wtorek o godzinie 16:30. Do usłyszenia.